Z tego względu, że ja uczestniczę trochę w życiu Wikipedii, zwłaszcza związane właśnie z ochroną dóbr osobistych, wiem mniej więcej, z jakimi problemami się spotykacie, zwłaszcza przy artykułach bibliograficznych, przy pisaniu o osobach fizycznych, podawaniu o nich różnych informacji. Więc też
osób żyjących.
Osób żyjących.
Chociaż więc też istnieje wykład, pojęcie do osobistych osób nieżyjących.
No tak, ale to jest pierwszy problem.
Przede wszystkim charakter prewencyjny, że tak to mówię. Czyli chciałabym wytłumaczyć, co to są dobra osobiste, na czym polega naruszenie dóbr osobistych, jakie są przesłanki ochrony tych dóbr osobistych, czyli kiedy mamy do czynienia z tym naruszeniem, jakie tam muszą być spełnione okoliczności. Bardzo króciutko natomiast powiem trzema zdaniami na temat samych roszczeń i tego, co przysługuje w przypadku naruszenia dóbr osobistych, bo jakby ta kwestia nas aż tak bardzo nie interesuje. Myślę, że ten wykład powinien mieć przede wszystkim taki efekt, aby była wtedy wśród wszystkich osób piszących te artykuły bibliograficzne bądź edytujących je, większa świadomość tego, co można w takim artykule napisać, a czego nie, co będzie bezpieczne, co będzie niebezpieczne, z tego względu, że no, na dzień dzisiejszy już wiemy, że w momencie, kiedy są podane treści, które mogą naruszyć, które przez osoby, których artykuł dotyczy, są uznane za treści naruszające dobra osobiste, to pojawiają się problemy zarówno po stronie stowarzyszenia, jak i osób edytujących, jak i Wikimedia Foundation. I tutaj krąg tych podmiotów, które ewentualnie mogłyby być pozwane, jest dość duży i my chcielibyśmy te wszystkie podmioty przed tym oczywiście ochronić, żeby takich pozwów najzwyczajniej w świecie po prostu w przyszłości nie było.
Czyli powiedziałeś, że powinni wiedzieć o tym wszyscy Wikipedianie, tak?
Tak?
Ja zamawiam artykuł na przestrzeni pomocy.
Dobrze. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od konstytucji oczywiście, jako tego najwyższego aktu w naszym państwie, z którego tak naprawdę większość rzeczy wynika. Artykuł 30 Konstytucji stanowi o przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Ta godność człowieka, to co jest zapisane w tym artykule 30 Konstytucji, jest powtórzeniem również tego, co jest zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela. I z tej godności w doktrynie prawa, w nauce prawa wyprowadza się wszystkie inne prawa, które przysługują człowiekowi i wszystkie wolności. Więc ten artykuł jest jakby podstawą tego, co później dzieje się w kodeksie cywilnym i w kodeksie karnym. Następny artykuł to artykuł 47, który w zasadzie już wprost odwołuje się do dóbr osobistych. Zgodnie z tym artykułem każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Pojawia się tutaj już pojęcie czci, które następnie jest wymienione w kodeksie cywilnym. Oczywiście te artykuły są skierowane do państwa, tak jak cała konstytucja. To nie jest nakaz dla obywateli tak do końca, tylko jest to nakaz dla państwa, że to ma być chronione. Realizacją tych dwóch artykułów są przepisy w kodeksie cywilnym. Artykuł 23, 24 i 448 oraz przepisy kodeksu karnego, to są przepisy artykułu 212 i następne, o których króciutko powiem na końcu, a dlaczego króciutko, to wyniknie z wykładu. Te artykuły będziecie mogli sobie na pewno znaleźć w internecie, to nie jest problem, to tylko byleby pamiętać, które to są przepisy. Jak widać, jest duża różnica w numeracji tutaj, z tego względu, że artykuł 23 i 24 statuują odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych, a artykuł 448 to jest artykuł, na podstawie którego można dochodzić tak zwanego zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie to jest rekompensata majątkowa za naruszenie, za krzywdę, to się tak ujmuje, szkodę niemajątkową w prawie cywilnym, ona się nazywa krzywdą i jest to szkoda, która polega na naruszeniu jakichś wartości psychicznych, a nie na przykład uszkodzeniu rzeczy czy czegoś takiego, które są szkodą majątkową.
Czym jest 445? Który się stosuje.
Przepis artykułu 445 paragraf 3 stanowi o tym, że te roszczenia mogą być dochodzone przez spadkobierców tylko wtedy, jeśli zostaną uznane przez nich na piśmie, albo jeżeli będzie już wytoczone powództwo za życia tej osoby zmarłej, której one dotyczą.
Czy to są dobra osobiste osoby zmarłej?
Tak. I tak, kodeks nie zawiera, jak widać, kodeks nie zawiera definicji dóbr osobistych. Jedynie w artykule 23 mamy przykładowo
w szczególności
wymienione te dobra osobiste. Natomiast Nauka prawa oczywiście sobie taką definicję przy zresztą różnych koncepcjach, jak to zwykle jest szkoła felenicka, szkoła otwocka jedna, że jest wielość lub inna, że jest jedno dobro. Dla was to tak naprawdę nie ma znaczenia. Warto jednak zapamiętać sobie takie dwie podstawowe definicje, które jakby pozwalają na pewne wymyślenie, czym te dobra osobiste mogą być. I tak jak tutaj te dwie definicje są podane, pierwsza definicja to definicja profesora Krzygowskiego, druga profesora Szpinara. Dobra osobiste to wartości niematerialne, ściśle związane ze sobą człowieka i powszechnie uznane w danym społeczeństwie, bądź indywidualna sfera wartości świata uczuć i stanów psychicznych człowieka. Przy czym ta definicja jest tutaj akurat tylko i wyłącznie okrojona do kwestii dóbr osoby fizycznej, ale oczywiście dobra osobiste przysługują również osobom prawnym. To się stosuje do osób prawnych w sposób odpowiedni, dlatego że no, w tej chwili przepisy dotyczące osób prawnych są dużo szersze niż to było jeszcze kilka lat temu. I no, nie było takich przepisów o firmie, nie było przepisów o nieuczciwej konkurencji. W tej chwili te wszystkie przepisy są, ale również każda osoba prawna ma jakieś swoje tak zwane goodwill po angielsku, czyli pewną dobrą sławę, dobrą wiarę.
Renomę.
Tak. I to jest stricte powiązane przede wszystkim z firmą, czyli z nazwą tej danej osoby prawnej, bądź no z jakimiś innymi okolicznościami, które mogą być identyfikowane. I stosując odpowiednio również pewnych informacji nie można podawać i pewnych rzeczy o osobach prawnych nie można mówić, stosując podobne zasady jak w przypadku osób fizycznych. I teraz przejdziemy do przesłanek ochrony dóbr osobistych. Po pierwsze, dobro osobiste musi być chronione przez prawo. Po drugie, musi dojść do naruszenia tego dobra lub zagrożenia naruszeniem. Po trzecie, działanie naruszające musi być bezprawne. W zasadzie to tylko ta środkowa przesłanka jest jakby taka w miarę oczywista.